Witam Państwa. Proszę Państwa, czytam trzecią część pracy pana profesora Gablikowskiego Społeczeństwo obywatelskie w XX wieku. W Chinach w XX wieku. Tworzenie się społeczeństwa obywatelskiego. Jako że skończyłem, niestety musiałem skończyć w połowie jakby myśli autora, wobec tego pozwolę sobie tylko zwrócić uwagę, iż pan profesor w momencie, gdy kończyłem czytanie poprzedniej części, omawiał sposób myślenia Sun Yat-sena. Otóż tenże właśnie, i rozpoczynam czytanie. Sun Yat-sen przyjmował wzory zachodnie, ale modyfikował je w sposób twórczy. Do władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej dodawał dwie wywiedzione z tradycji chińskiej, cenzorską, sprawującą funkcje kontrolne i egzaminacyjną, przeprowadzającą egzaminy do funkcji, do służby cywilnej. Głosił tak zwane trzy zasady ludowe, nacjonalizmu, a dokładniej przekształcania Chińczyków znających według jego opinii tylko tożsamość rodzinną, klanową i lokalną, w naród, demokracji, opartej na rządach fachowców, którym lud jedynie podwierza administrację kraju, i dobrobytu z szerokim programem interwencjonizmu państwowego i socjalistycznego typu rozwiązaniami. Interpretację tych zasad zmieniał i rozwijał niemal aż do śmierci. W wyniku ruchów rewolucyjnych, wojen domowych i układania się z militarystami doszło ostatecznie w roku 1929 do zjednoczenia Chin pod przywództwem Kuomintangu. W praktyce sprowadzało się do uznania przez wszystkich rządu centralnego z generałem Chiang Kai-shekiem na czele, podczas gdy wielu dawnych militarystów zachowywało władzę nad swoimi prowincjami. W teorii zatem był to system jednopartyjnej dyktatury, bliski bolszewickiemu. Realnie czołową rolę odgrywała armia, zaś państwo i partia były jej podporządkowane w skomplikowanym systemie zależności i łączenia przez czołowych przywódców różnych funkcji. Już Sun Yat-sen nawiązywał do konfucjanizmu i głoszonych przedeń wartości, jego następca zaś uczynił je podstawą moralności publicznej, powracając zarazem do modelu ustrojowego państwa zakładu wychowawczego. Sprawowało ono nadal ścisły nadzór nad kultami religijnymi, ale samo było już strukturą świecką. Odbudową państwa utrudniały od początku rozmaite wydarzenia. W 1927 roku dokonał się rozłam między Kuomintangiem a KPH. Partia Narodowa dokonała zwrotu w prawo, a KPH zradykalizowała swoje poglądy i podjęła działania zbrojne. Tak rozpoczęła się wieloletnia wojna domowa między dawnymi sojusznikami. W 1931 roku Japonia zajęła Mandżurię, gdzie proklamowała utworzenie marionetkowego państwa Mandżukao, a w 1937 rozpoczęła inwazję na całe Chiny. Tak kraj ten wkroczył w etap wielkich wojen, II wojny światowej, po której nastąpiła III wojna domowa w latach 1947-49, zakończona ostatecznie zwycięstwem KPH i ucieczką władz Kuomintangu na Tajwan. Ocena okresu rządu Kuomintangu, szczególnie wojskowo-totalitarnej, na pół bolszewickiej dyktatury, oceny te są bardzo rozbieżne. Można wskazywać na ich znaczne osiągnięcia, jak rozwój sieci komunikacyjnej i łączności, podporządkowanie spraw fiskalnych, tworzenie systemu praworządności, budowę administracji państwowej itp. Można też uznać ich dokonania za nadal skromne, a nacisk kłaść na rozmaite zjawiska negatywne, na przykład krwawy terror, samowolę tajnych służb, tendencje wręcz faszystowskie, likwidację pierwocin społeczeństwa obywatelskiego, dławienie wolnego rynku i prywatnego kapitału, a budowanie systemu kapitalizmu państwowo-oligarchicznego z czterema rodzinami łączącymi władzę polityczną z gospodarczą itp. Jeśli uwzględnić jednak ogromne trudności, z jakimi te władze musiały się zmierzyć, skromne środki i ledwie kilka lat względnego spokoju, trzeba uznać ich zasługi. Mocarstwa zachodnie też bynajmniej nie ułatwiały im sytuacji, nie chcąc zrezygnować ze swoich przywilejów. Franklin Wuhan, próbując odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie udało się zbudować systemu konstytucyjnej demokracji w Chinach, po rewolucji 1911 roku wymienia następujące czynniki. Czynnik A. Brakowało zupełnie tradycji jakichkolwiek doświadczeń w kontrolowaniu władzy, jak też udziału w życiu politycznym. Ponadto brakowało też opinii publicznej, co przejawiało się w dwóch aspektach. W nieangażowaniu się ludzi w sprawy polityczne oraz w niewyrażaniu swoich poglądów przez społeczeństwo, a z drugiej strony w nieliczeniu się z nim przez rządzących i nieszukaniu oparcia dla swoich decyzji. Ludzie nie poczuwali się do obowiązków obywatelskich i troski o sprawy państwa, a zabiegali wyłącznie o dobro rodziny czy grupy. Punkt B. W Chinach brakowało tradycji rządów prawa. Nawet gdy je próbowano uchwalać, pozostawało ono kartką papieru, do której nikt nie przywiązywał uwagi. Punkt C. Nie uformowanie się tam dwóch głównych partii lub bloków antagonistycznych, spierających się w różnych praktycznych kwestiach, lecz uznających główne założenia ustrojowe i gotowych pełnić rolę lojalnej opozycji wobec siebie. Nawet jeśli one się pojawiły, jak Kuomintang i KPH, odmawiały sobie nawzajem uznania, a traktowały drugą stronę jak wroga, którego należy zlikwidować dla dobra narodu, państwa i narodu. To blokowało współpracę między nimi i rozwój instytucji demokratycznych. W Chinach formowanie partii było ponadto bardzo trudne ze względu na ich elitarną, a nawet wręcz mandaryńską naturę. Brak jakichkolwiek związków z masami, jak też kłótliwość i częste rozpadanie się ich na wrogie frakcje niedługo po utworzeniu. Hun wymienia jeszcze dominację wojskowych nad instytucjami cywilnymi i pewne błędy w samych rozwiązaniach ustrojowych. Jako czynnik kluczowy wskazuje jednak gospodarcze oraz technologiczne zacofanie Chin i uformowanie się tam wpływowej klasy średniej i nieuformowanie się tam wpływowej klasy średniej, która stanowiłaby kościec konstytucyjnych demokracji, która stanowiła kościec konstytucyjnych demokracji w świecie zachodnim. Wnioski te pozostają w dużej mierze aktualne do dziś. Demokracja, jak pokazują, to nie tylko chińskie doświadczenia, nie zależy od dobrej woli rządzących, ani od politycznych deklaracji i napisania odpowiedniej konstytucji, lecz od realnych warunków gospodarczo-społecznych. Bardzo ważne jest przy tym uformowanie wspólnoty narodowej jako realnej wspólnoty interesów powiązanej ze sobą nie tylko więzami historyczno-emocjonalnymi, lecz także obiektywnymi więzami gospodarczymi i społecznymi. Konieczne jest także zainteresowanie sprawami państwa, system komunikacji, informacji oraz edukacji obywatelskiej, jak też przyjmowanie pewnego systemu wartości patriotycznych oraz obywatelskich. Bez nich żadna forma społeczeństwa obywatelskiego nie zdoła się rozwinąć, a bez niego funkcjonowanie demokratycznego systemu politycznego jest niemożliwe. W Chinach zaś zaledwie 20% ludności umiało wtedy czytać, obok zokcydentalizowanych miast wschodniego wybrzeża istniały przeogromne obszary wiejskie, żyjące wciąż w gospodarce na wpół naturalnej. W swoich tradycyjnych klanach i wspólnotach kultywujących dawne obyczaje i zwyczaje. Te Chiny tradycyjne, obejmujące ponad 80% ludności kraju. Elity angażujące się politycznie, są aktywne i w miastach nadal widoczne, stanowiły istotnie ułamek 1% społeczeństwa. Były jeszcze podzielone na zważające się obozy polityczne. Jedynie podczas wielkich napięć ruchy patriotyczne mogły włączyć kilka procent ludności. Owe zokcydentalizowane elity, ubierające się i żyjące na sposób zachodni, a odrzucające normy konfucjańskie, były niemal tak samo obce społeczeństwu chińskiemu, jak wyznawcy Hare Krishny tańczący na ulicach Paryża, odziani w indyjskie stroje i śpiewające swoje mantry, obcy dla ludności Francji. Zasady i terminologia świeżo przetłumaczona z języków Zachodu na czele z wolnością, demokracją i rozmaitymi izmami były dla zwykłego Chińczyka zupełnie niezrozumiałe, sprzeczne wręcz z uznawanymi powszechnie zachodami moralnymi i zdrowym rozsądkiem. Każda poważna próba wprowadzenia nowego systemu politycznego wymaga zatem integracji ludu z państwem i działań wykraczających daleko poza elitę wielkomiejską i poza świat Chin zmodernizowany. Tylko do pewnego stopnia udało się to Kuomintangowi, zaś o wiele pełniej dopiero komunistom. Podczas gdy dyktatury chińskie lat 20. i 30. XX wieku prześladowały wszelkie niezależne inicjatywy obywatelskie, właśnie komuniści promowali tam niezależne, czy buntownicze wręcz, działania społeczne i tworzenie nowoczesnych organizacji rozmaitego typu, związków zawodowych i chłopskich, organizacji kobiecych i młodzieżowych, czy literackich i artystycznych orientacji lewicowej wśród inteligencji oczywiście. Specyfiką działania KPH, podobnie jak i komunistów innych krajów, było częste ukrywanie własnych inspiracji i ciche sterowanie organizacjami bliskimi ideowo, czy też patriotycznymi. W Chinach miało to szczególne znaczenie, bo promowało nowoczesne struktury społeczeństwa obywatelskiego i kształtowało mentalność nowego typu, niezależnej i krytycznej refleksji wobec państwa, zainteresowania sprawami politycznymi, w tym także stosunkami międzynarodowymi, podejmowania inicjatyw obywatelskich i osobistego angażowania się w ruchy polityczne. Łączyło się z tym radykalne odrzucanie dawnych tradycji, władzy klanów, wspólnot wiejskich nad jednostką, zwalczanie konfucjańskich norm ślepego posłuszeństwa okazywanego starszym rodu i zwierzchnikom. Bardzo ważnym elementem były idee wyzwolenia kobiet, w szczególności odrzucania małżeństw aranżowanych przez rodzinę, często wobec kilkuletnich dzieci, i norm przyzwoitości zakazujących w praktyce edukacji dziewcząt oraz jakiegokolwiek udziału kobiet w życiu publicznym. Koncepcje te, głoszone rzecz jasna, były przez wiele ugrupowań radykalnych, postulujących bardzo znaczną, czy wręcz całkowitą okcydentalizację Chin, w nawiasie włącznie z zarzucaniem języka chińskiego, a przyjęciu angielskiego lub esperanto. Ale komuniści odgrywali w ich propagowaniu szczególnie znaczącą rolę. Nie trzeba dodawać, że idee te znajdowały szczególnie żywy oddźwięk wśród młodzieży. Lewicowe organizacje, w tym komunistyczne i bardzo liczne anarchistyczne, odgrywały wtedy czołową rolę w propagowaniu zachodniego typu indywidualizmu i idei wolności jednostki, wbrew konserwatywnej prawicy, odwołującej się chętnie do norm konfucjańskich i tradycji. Trzeba jednak dodać, że całkowitą okcydentalizację Chin komuniści pojmowali jako przyjęcie wzorów sowieckich. Dopiero w okresie walki z okupantem japońskim KPH pod przewodnictwem Mao Zedonga zaczęła odwoływać się coraz wyraźniej do haseł narodowych i tradycji rodzimych. Wiązało się to z rozbudową struktur partii i ruchu partyzanckiego, głównie w słabo rozwiniętych i tradycjonalistycznych regionach wiejskich, nie zaś, jak to było wcześniej, na zmodernizowanych o wiele bardziej terenach wschodniego wybrzeża. Realizując wezwania Mao, by komunizm uczynić przyjemnym dla oka chińskiego i miłym dla ucha chińskiego, KPH wykorzystywać wtedy zaczęła tradycje chińskie, tworząc organizacje mieszanego typu. Nowoczesne, ale nawiązujące do tradycji, działające w formach zmodernizowanych, ale dostosowanych do mentalności i obyczajów. Tak na przykład organizacje partyjne i wojskowe przyjmowały wzorce stowarzyszeń tajennych, a do pewnego stopnia nawet tradycyjnych klanów. Ideę maoizmu wpajać zaczęto na sposób konfucjańsko-buddyjski. Mao wręcz sam ustrój komunistyczny a utożsamiać zaczął z konfucjańskim idealnym porządkiem, opiewanym w starożytności wielkim zjednoczeniem, z czego nie wycofał się nawet w czasach HRL. Ostatecznie komuniści chińscy wygrali polityczno-militarną konfrontację z Kuomintangiem jako siła bardziej patriotyczna i narodowa, walcząca skutecznie o pełne wyzwolenie Chin spod dominacji cudzoziemskiej i o modernizację kraju. Zdobyli zaś władzę wbrew woli Stalina, który zupełnie inaczej planował przyszłość Chin. Pomogło im w tym swoiste przebudzenie narodowe, które dokonało się w okresie II wojny światowej, walki przeciwko okupacji japońskiej. Poprzednio idee patriotyczne żywe były głównie w środowiskach inteligenckich i miejskich. Dopiero wojna sprowadziła ją pod strzechy. Ona też umocniła bardzo poczucie autonomii społeczeństwa, a osłabiła jeszcze znacznie już nadwątlony prestiż państwa. Te fundamentalne przemiany społeczne przesądziły o zwycięstwie komunistów chińskich, choć nie bez znaczenia były i kwestie całkiem praktyczne. Tylko oni oferowali wydobycie kraju z kryzysu. Proszę Państwa, dziękuję Państwu za wysłuchanie tej części pracy pana profesora Gawlikowskiego. Zapraszam na część czwartą, a będzie to punkt trzeci, przeobrażenia polityczne i społeczne w HRL. Dziękuję.